Dzień dobry ponownie. Dzisiaj zaprosiłem do siebie Roma na roczenie. Dzień szczególny, bo jutro Roman ma urodziny. Wszystkiego najlepszego.
No dziękuję pięknie. To już są czasy takie, że strach o urodzinach myśleć, bo te cyfry mnie przynajmniej przerażają. Ja kocham sobie dzieciaka i chciałbym tym dzieciakiem być jak się da długo, a tu łatwo nie jest.
No, dasz radę na pewno.
Będę dzielny.
Tak. A temat sobie dzisiaj wybraliśmy taki, który bardzo dzieli środowisko osób niewidomych, mianowicie alfabet Braille'a. Tak, żeby przybliżyć tym, którzy jakimś cudem nie wiedzą, czym to jest. To jest taki system pisma dotykowego, składający się z 6, oczywiście wiem, że również bywa, że z 8, ale powiedzmy na początek, że z 6 punktów wypukłych, które się układają w pewne kształty i te kształty można odczytywać za pomocą opuszków palców. I system ma już około 200 lat, został wynaleziony, a właściwie dopracowany przez Louisa Braille'a w szkole dla dzieci niewidomych we Francji pod Paryżem. No i był używany bardzo, bardzo długo. No o tych innych Braille'ach to jeszcze może potem. No a ciebie bym chciał na początek zapytać, jaki jest twój stosunek do alfabetu Braille'a?
Ja może odrobinkę historii. Rzeczywiście z Braille'em znam się, odkąd w ogóle spotkałem temat pisania. Ja wzrok straciłem, jak miałem 1,5 roku. Potem powędrowałem do lasek i tam odbyłem całą edukację i ona była w całości, od początku oparta o Braille'a. Więc ja przerobiłem i układanki z Braille'em dla dzieciaków i pisanie na tabliczce, nie żeby szybko, tylko żeby po prostu tego Braille'a opanować. Najpierw co drugi wiersz, potem porządnie. Przerobiłem całą sprawę pisania na maszynie brajlowskiej. Po skończeniu szkoły i różnych tam historiach, ale wylądowałem w drukarni Polskiego Związku Niewidomych i tam właśnie przerobiłem wszystko, co się da z Braille'em. Od pracy jako maszynista, kopista, wtedy to takie stanowisko było, czyli przy pomocy takiej dużej maszyny pisałem teksty w Braille'u na blaszanych matrycach. A potem te matryce były odbijane na papier, z tych matryc były robione wielonakładowe. Z tym, że w Braille'u wielki nakład to jest 50 egzemplarzy.
Czy są takie blachy, co to potem były wykładane nimi parapety w budynku?
Tak, to były okay. Te blachy. Ponieważ one były aluminiowe, no to i to było tak, że po prostu blacha była złożona na pół, między nie wkładało się kartkę czystą papieru i prasą, czyli takie siłowe rozwiązanie, wyciskało się punkty na obie strony. Potem weszła sprawa komputerów, potem już przygotowanie nie było na blachach, znaczy blachy zostały do końca, tylko nie człowiek pisał na blasze, a była taka drukarka, którą też obsługiwałem długie lata, która z przygotowanego tekstu w komputerze, sformatowanego do potrzeb Braille'a, jakby sama już drukowała tą blach. Ponieważ byłem ciekawski, odkąd pamiętam, to w tym Braille'u w tej części kopistycznej też znalazłem swoje kawałki. Ja na przykład pamiętam, uparłem się, żeby zrobić tablicę Mendelejewa, w taki sposób, żeby połączyć cztery blachy położone obok siebie i żeby można było tą tablicę oglądać
W
w całości.
całości, tak, a proszę.
Nie na kartki podzieloną, tylko. I to była naprawdę taka robótka. Ojej, trzeba było dopasować co do jednej kratki, wykombinować, gdzie będzie zgięcie kartki, tak żeby ono wypadło na kreskę dzielącą, a nie na cyfry.
No tak.
No, rzeźba była niezła. To było takie. To takie moje dziełko było, pamiętam, ta tablica Mendelejewa, gdzieś tam jest pewnie, w którymś z podręczników. No i takie rzeczy robiłem, stąd rzeczywiście o Braille'u wiem właściwie wszystko.
O, to bardzo odważne stwierdzenie, ale dobra, dobra, to będziemy
Praktyczne, w
przesłuchiwać
sensie
dalej.
nie teoretycznie, ale praktyczne.
No dobrze, ale to nadal nie jest odpowiedź na pytanie, jaki masz stosunek do Braille'a, oprócz że wiesz o
Aha,
nim,
no dobrze,
ale.
bo ja się zatrzymałem, a to jeszcze trzeba pójść dalej. Bo później życie mnie tak poprowadziło, przeciekawie, że przestałem móc czytać Braille'a. Przestałem móc z niego korzystać. Mimo, że w pewnym momencie to znowu nieskromnie zabrzmi, ale chyba ja pierwszy przygotowałem taką elektroniczną wersję napisów brajlowskich do opisów na leki. Jeszcze wtedy, kiedy w ogóle nikt nie myślał o napisach na leki w brajlu, jakoś wydawało mi się to ciekawe. Zacząłem rozmawiać z jakąś firmą farmaceutyczną, no ale oczywiście odbiłem się od różności. A 2 lata później pojawił się ten słynny zapis nakazujący firmom
Tak, takie rozporządzenie.
wprowadzić. I wtedy ja byłem już gotowy. Ale wtedy również, no właśnie, miałem taką historię, że ja dotykam punktów, ja je potrafię wskazać, ja je potrafię określić, gdzie one są, ale nie umiem poskładać ich w znaki. To taka przypadłość po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, to się nazywa zaburzenie czucia powierzchniowego, no i ono ma takie właśnie konsekwencje. Stąd Braille jakby stał mi się odcięty. Mam wszystko w głowie, ja mogę wszystko o Braille opowiedzieć. Często kolegom podpowiadam, jak Braille'a zapisać, ale już informacji z tego systemu nie uzyskam. Wtedy pojawiło się coś takiego, no dobrze, ja znam Braille'a, to nieprawda, że niewidomi jak się chcą, to się nauczą, tylko to leniwi są. Doskonale znam. I do mnie on nie trafi. Wypracowałem sobie taki model. Braille jest genialny, ale jest wiele przypadków, kiedy on jest niewystarczający. Kiedy cyfra i to, co niesie ze sobą tagi NFC, czy inne, jakiekolwiek inne rozwiązania są równoważne z Braillem. Mogą funkcjonować podobnie. Nawet doszedłem do takiego miejsca, że właściwie Braille jest taką trochę informacją albo dla niewidomych, albo dla widzących, że tu obok mamy coś dla niewidomych właśnie.
No dobra, ale wróćmy, bo powiedziałeś coś ważnego moim zdaniem, że Braille jest rozwiązaniem genialnym. Ja to podzielam, bo im bardziej przyglądałem się, no oczywiście gdzie mi tam do ciebie, skoro ty wiesz wszystko, ja wiem bardzo niewiele, ale przyglądałem się Braille'owi pod kątem takiej logiki, tej architektury, informacji, jak to zostało wymyślone. Ja ciągle jestem pod wrażeniem, jakie to jest wszystko sprytne tam w środku. Że tutaj mamy te 10 znaków i one się nie pomylą, bo one każdy ma inny kształt. Następne 10 rozszerzone o dolny, czyli trzeci punkt, następny rozszerzone o szósty punkt i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma w sobie tyle logiki i tyle takiego no, ewidentnie przemyślenia tematu. Że jestem ciągle pod ogromnym wrażeniem. Nie masz tak?
Ja również, zresztą, wiesz, cały Braille jest z wojska. Protoprastą
Tak, ale on się nie przyjął w wojsku,
był
przecież
system
wiesz.
wojskowy. On się nie przyjął, ale to jest ciągle tam, gdzie. No, w skrócie, jest Braille genialny. Jest nieprawdopodobnie wymyślony. Jeśli chodzi o sposób zapisywania, długo jeszcze nikt nic nie wymyśli podobnego. Takie mam wrażenie. Rzeczywiście przy pomocy Braille'a można napisać naprawdę wszystko. Zapisać. Od fizyki jądrowej do. Chciałem powiedzieć nut, chociaż nuty to chyba ktoś złośliwie wymyślił. Bo one są zupełnie inaczej zrobione. I tu już nie ma geniuszu Braille'a w tym zapisie. Tam ktoś inny majstrował i to się czuje. No, żeby dźwięk pierwszy, który. Wszyscy międzynarodowi wiedzą w gamie C, właśnie nazwać D i potem wszystko przesunąć o jeden znak. No,
Czyli C to D,
tak,
D to E i tak
E
dalej.
i tak dalej.
O,
Tak,
pięknie.
ale dlaczego? Nikt nie wie. I potem wszyscy grają w C, a tu się w Braille'u pisze D, tak? No i takie tam rzeczy. To.
No dobra, ale tak, podziw dla Braille'a mam, pewnie mamy go obydwaj.
Mamy.
Ty Braille'a się uczyłeś, jak rozumiem, od zawsze, no bo chodziłeś do szkoły, gdzie tego Braille'a uczono. Potem pracowałeś z Braille'em, więc tak.
Przedszkole, szkoła średnia, to wszystko było w oparciu o Braille'a. No bo tak musiało być, inaczej się nie posługuję, tak, pisaniną poza komputerem w tej chwili,
No
choć i tak
właśnie.
korzystam z Braille'a.
No właśnie. I przychodzi ta rewolucja informatyczna. Nie wiem, czy się na nią załapałeś jeszcze w szkole. Chyba nie,
W
tak?
szkole nie, ja szkołę skończyłem w 83, ale już w 89, jak pamiętam, do drukarni, bo ja w 84 trafiłem do drukarni właśnie. No i takie pierwsze parę lat, a potem zaczęła się sprawa komputeryzacji. I tam już pierwsze komputery klasy XT. Matko, 20 megabajtów, dysk twardy, potężna
No,
maszyna i te
tak.
rzeczy. Tak. I wtedy zaczęło się pisanie właśnie na klawiaturze komputerowej i opatrywanie. Wtedy był taki edytor QR-Text. On miał takie kody sterujące dla właśnie drukarki tej brajlowskiej, która zastąpiła ludzi pracujących w hałasie, bo to każda ta maszyna to jednak był trud i hałas.
Ale poczekaj, czekaj, bo teraz właśnie mi natchnęło. Czy to znaczy, że wcześniej te blachy były przygotowywane ręcznie, czy całe?
Ręcznie nie, w sensie ręcznie o tyle, że każda literka na tej blasze była napisana przez człowieka. Była maszyna, która działała trochę jak prasa mimośrodowa, taka. No i naciskałeś litery w Braille'u, a potem naciskałeś pedał i było bup i następna literka, i łup i
Kumam,
następna
okej,
literka.
dobra, bo już myślałem, że ktoś to
Nie,
dłutkiem tam
dłutkiem to
wyrzynał.
aż tak to nie.
No
Aż tak.
dobra, i przychodzi ta, opowiedzmy, bo to jest przestawienie się, bo
To,
jak
to.
piszesz Braillem na maszynie, to piszesz na tych sześciu plus spacja, a tu nagle trzeba się było przestawić na pisanie na
Tam
klawiaturze
nawet było inaczej, bo
komputerowej.
to było tak klawiaturka ułożona, jak jest dłoń ułożona. Więc pod kciukiem był pierwszy, pod wskazującym drugi, pod środkowy trzeci, potem serdeczny był czwarty, mały był piąty, a pod dłonią był szósty. A spacja to było nie wciśnięcie żadnego klawisza. To takie rzeczy były.
Okej, okay, ale ja teraz mówię już o komputerze, jak już zacząłeś pracować. Jak się przestawiłeś z pracy na
A
takiej
komputer to już była
sześcioprzyciskowej
po
na te
prostu.
100 przycisków?
Ja miałem o tyle łatwo, że jeszcze w szkole miałem kurs maszynopisania. A więc pisanie 10 palcami dla mnie było jakby naturalne. I to poszło bardzo łatwo. I tutaj nie było specjalnie. To tylko taka, jakby to być mentalne przestawienie, że tu już nie ma punktów, tylko są znaki ASCII. Błyskawicznie wchłonęliśmy korzyści, czyli na przykład to, że szczyk nie był przywiązany do tej wielkiej maszyny, tylko mogłem to robić niezależnie i właśnie w domu. To była rewolucja. To można było jakby zwiększyć liczbę wydawanych tekstów, no bo tu było ograniczenie najpierw. No jedna maszyna, dobra, dwie zmiany, ale to koniec. Teraz można było każdemu dać tekst nagrany, każdemu dać komputer, albo miał swój i on mógł przynieść po prostu napisany tekst.
Okej. A potem rozumiem, że się jeszcze zmieniło, bo tekst nie trzeba było przepisywać.
Potem były próby skanowania tekstu. Z tymi skanowaniami no to też różnie, bo to z kolei dużo więcej poprawiania zajmowało. Dopiero później zaczęły się rzeczy przetwarzania, czyli już dostałem tekst gotowy, na przykład z drukarni jakiejś, czy od wydawnictwa, i ja go tylko opatrywałem brajlowskimi rzeczami, tak żeby on mógł być dobrze przetworzony. A teraz to się już robi w ogóle chyba jeszcze łatwiej, bo za to już odpowiada Dexbury, czy inny edytor, który po prostu jeden do jeden sobie radzi. Nie wiem, bo...
Bez pomocy, tak, człowieka już?
Już prawie tak. Drukarnia Związku Niewidomych już nie istnieje. To Braille generalnie jako nośnik beletrystyki, czy za moich czasów przecież były nowości w Braille'u wydawane, w sensie newsy, w sensie gazety. To już zupełnie historia. Po prostu tworzenie go trwa długo, jest czasochłonne, drogie. Braille jest duży. Jeśli chodzi o taką funkcję, powiedzmy tą intelektualną, no to on już chyba poległ. Są jednostki, to są starsi ludzie.
No właśnie, poczekaj, bo to jest właśnie, chciałem cię zapytać, czy się nie boisz w ogóle takich rzeczy mówić, bo Braille jest czymś budzącym bardzo duże emocje w części środowiska osób niewidomych. I tak jest stwierdzenie, że Braille już umarł, że już się przeżył, że już się go nie używa. Naprawdę wywołują...
Tak, to prawda, ale to są, wiesz co, to są ludzie, którzy nie zauważyli znaku czasu. To znaczy, ciągle Braille ma funkcje informacyjne. Bardzo długo szewcy byli jedynymi wytwarzającymi buty. Potem pojawiły się fabryki, ale szewcy się mieli jeszcze dobrze, bo to była elita. Dzisiaj szewców mamy niewielu, ale nikt z nich, ale to nikt, nie robi butów. Oni zajmują się naprawą. Nadal zostali w butach, tylko już nie jako twórcy. I tu bym analogię upatrywał, że to nie chodzi o to, żeby Braille znikł, zamazać, wyprzeć, zapomnieć. Nie, nie. Braille ma swoją bardzo ważną funkcję informacyjną. Tam, gdzie są numerki na windach, tam, gdzie są właśnie napisy na lekach. Dlaczego nie na tabliczki na drzwiach z numerami? Oczywiście dobrze, jakby on był uzupełniony o numer dużą cyfrą arabską. A czemu nie NFC czy QR kod? Szybkie funkcje informacyjne.
No, brać w przestrzeni bardzo, takiej bardzo publicznej, długo. To zaraz sobie też bym chętniej szerzej to omówił, bo ja po prostu obserwuję czasem takie pomysły na Braille'a, którym mnie osobiście bawią i irytują jednocześnie, ale one są też pewnym takim moim zdaniem znakiem, że Braille to jest coś dla osób niewidomych. Czyli jak jest Braille, to już jest dobrze. Czy on ma sens, czy nie, wydaje się czasem być już bez znaczenia. Nie
Chcesz
masz
powiedzieć
takiego
na przykład
wrażenia?
o opisywaniu drzewek?
Tak, na przykład.
Na
O,
przykład.
tak.
No to są takie zabawne rzeczy. To są przerosty dostępnościowe, które mnie tylko śmieszą. Opowiadam o nich jako tak nie róbcie. Ja na przykład nie rozumiem w wielu miejscach tworzenia ścieżek dostępnych dla niewidomych w muzeum, położonych na podłodze, tabliczek z opisaniem, kiedy właściwie obsługa nie wpuści niewidomego samego do tego muzeum, bo on może niechcący coś potrącić, a straty będą ogromne. Więc właściwie te ścieżki i te opisy są właściwie tylko dla widzących. To jest temat PR-owy taki trochę dla muzeum, że to jest takie fajne, otwarte muzeum. A zapytać, a kiedy to było, jak się niewidomy?
Ten argument akurat ja bym
Może nie,
odpalił,
no
że...
dobrze, bo to, no tak, dobrze, dobrze. Tu się wycofam, bo sam należę do grupki tak zwanych dwóch lub trzech, co to mają odwagę powiedzieć, że tablice w metrze są do niczego. Tablice w metrze nikomu nie służą, najmniej służą niewidomym. No ale tu autorzy, czy wykonawca właśnie mówi, że to tylko dwóm czy trzem się nie podoba. No, no dobrze. Reszta
nie,
milczy.
Bardziej, nie, ja miałem coś innego na myśli. Miałem na myśli to, że o ten argument, że kiedy tu ostatnio był ktoś niewidomy, to akurat uważam, że nie jest trafiony, bo też może być tak, że ten niewidomy tam nie trafiał, no bo nie miał po co, a być może jakby miał po co, no to by trafiał. Więc ten Braille może być przydatny, ale w rozsądny sposób stosowany.
No. Nasza wiedza to są nasze dłonie. Jeżeli ja wiem, że coś jest w zasięgu moich dłoni, to ja wiem, że to jest. Czyli jeżeli jestem w muzeum i 5 metrów ode mnie stoi rzeźba z tabliczką, to dla mnie nie ma tej tabliczki. Jak ja jestem z kimś i ktoś mówi, tutaj zobacz, zobacz, tu tabliczka jest, ja będę szukał tej tabliczki i przeczytam na niej jedno albo dwa słowa, bo tabliczka jest droga i napisano tylko na przykład nazwisko i tytuł dzieła, to 3 razy szybciej tą samą informację dostanę do osoby, która ze mną przyszła. No i trochę po
no,
co?
Absolutnie się z Tobą zgadzam. Natomiast sam podałeś przykłady windy, która jest dla mnie na przykład takim koronnym przykładem użyteczności Braille'a. Przyciski w windzie, jak już je znajdziesz, to odczytanie ich Braille'em jest no pewnie szybsze niż odczytanie rzymskich cyferek, chociaż ja akurat te rzymskie chyba częściej odczytuję.
To zależy.
Ale wiesz, gdzie są te przyciski, więc wiesz, gdzie szukać Braille'a.
Tak, to prawda. To prawda, to jest naturalne. Podobnie jest z drzwiami. Ja mogę spodziewać się Braille'a. Natomiast wchodzę do parku, no i jestem sobie w parku. Może ławeczka, może coś. Nigdy mi nie przyjdzie do głowy, że tam na drzewie, za trawnikiem, którego lepiej nie podeptać, jest tabliczka z Braille'em. No nie przyjdzie mi do głowy. No, przykro. To są źle wydane pieniądze i źle pojęta dostępność.
Może na chwilę zejdźmy z tego, bo ja bym chciał do technologii wrócić, ale to jest rzeczywiście tak, że są grupy osób niewidomych, które by się z Tobą pewnie nie zgodziły, że Braille powinien być wszędzie, bo to jest to rozwiązanie optymalne dla osób niewidomych. No i to jest właśnie ten wątek. Czy Braille jest takim optymalnym rzeczywiście rozwiązaniem? I tutaj najbardziej myślę o przyswajaniu informacji. Zacznijmy może od rzeczy prostej, to znaczy czytania książek beletrystycznych. Czytanie Braille'em, słuchanie audiobooków. Które z tych rozwiązań jest Twoim zdaniem lepsze do odbierania informacji?
Kiedy nie było tematu, kiedy nie było wersji elektronicznych książek i Braille był jedyną formą, to były te dwa kanały, te dwa sposoby przyswajania książki. Pierwszy, lektorski. I to były, wiecie, dziełka. Przecież to były przecież zwykły lektor, którym jest na przykład pan Ksawery Jasiński, na którym wychowało się wielu słuchających książki. On w te książki wkładał naprawdę dużo siebie. No i znowu, jednym się to podobało, innym nie, a bo to jednak jest interpretacja. Co zrobić, żeby nie było interpretacji? No Braille. No dobrze. Tylko proces wydawniczy znowu. Wielość książek to są sprawy ograniczone. Teraz dziś mamy tak, że w cyfrze może książka wyjść równolegle, a nawet wcześniej niż w druku czarnym. Bo najpierw się robi wersję cyfrową, a z wersji cyfrowej robi się fizyczne. Mhm. Więc odwróciło się o tyle, że my możemy mieć teoretycznie książkę wcześniej niż biedni widzący.
To chyba na razie czysto teoretycznie.
No,
ale to jest bardzo dobry przykład, bo mówisz o tym ograniczeniu Braille'a, ale właśnie mając książkę elektroniczną, już to ograniczenie, jeżeli chodzi o wydawanie Braille'a, znika, bo można sobie e-booka czytać za pomocą monitora brajlowskiego.
Tak, to prawda.
Albo za pomocą syntezatora mowy.
Tak, no, można również, jak ktoś jest bardzo, to można sobie wydrukować na drukarce brajlowskiej. Takie urządzenia też są.
No tak.
Paradoksalnie na przykład z programów Aktywny Samorząd bardzo chętnie zostanie sfinansowany w całości taki zakup niemal. Drukarki, no takie nieduże domowe, to już można kupić za, zdaje się, tam ostatnio przeglądałem 12-13 tysięcy złotych, a dofinansowanie do urządzeń brajlowskich jest na poziomie 15 tysięcy. Więc takie rozwiązanie też istnieje.
Wiesz dobrze, że to nie jest to rozwiązanie, o które chodziło. Ale monitor brajlowski kontra synteza mowy. Bo to jest chyba ten główny punkt. Chyba mogę zaryzykować słowo konfliktu. Tak?
Ja nie wiem, czy konflikt. Monitor brajlowski się przydaje tam, gdzie potrzebne są naprawdę, potrzebna jest wiedza o znakach. Czyli w matematyce, w zapisach fizycznych. Tam, gdzie chociaż pewnie znaleźlibyśmy paru, którzy mówią, powiedzą o latechu,
na przykład ja.
Na przykład ty, tak. Ale to jest ciągle, to jest ciągle trudne. Natomiast Braille'a, jak się opanuje właśnie na takiej zasadzie 1:1, to zapisać i przeczytać można wszystko. Raczej zapisać, bo znowu przetwarzanie z dostępnych materiałów do Braille'a, zgodnie z notacją matematyczną, to znowu jest trudna operacja, którą właściwie musi wykonać osoba widząca, która zna zapis brajlowski. Takich paru jest, nie? Marek Jakubowski. No, owszem, ale niewielu.
No to poczekaj, to w takim razie. To jest kolejna trudność, a przy konwersji do innych formatów takiego zapisu LaTeX czy MATML nie jest problematyczna, więc może to jest słabość właśnie Braille'a, nie jego siła. Już pominąwszy to, że najpierw trzeba jeszcze przekroczyć tą barierę wejścia, czyli w ogóle się nauczyć Braille'a.
No to prawda, zwłaszcza, że tam jest jeszcze Braille zaczyna mieć syndrom Esperanto. Czyli Braille jest nie bardzo rozwijany. Czyli jest wiele znaków, zaczynają się pojawiać takie sytuacje, że nie wiadomo, jak w Braille'u zapisać. Ktoś musi to podać, ktoś musi to
zaproponować.
Wiesz, było takie miejsce, kiedy właśnie wprowadzenie Braille'a komputerowego, czy prowadzenie komputerów do Braille'a spowodowało konieczność ułożenia paru rzeczy.
No, dołożenia dwóch punktów między innymi.
Między innymi, ale też był kiedyś znak myślnika, dwuznakowy był. Mhm. On był inny na początku zdania, a inny na końcu. Kropka, inna była kropka skrótowa, a inna była kropka zdaniowa. Inny znak.
O, a to dlaczego?
Różnienie NP od kropki w zdaniu. I to były dwa różne znaki. Tylko, że komputerowi nie da się tego wytłumaczyć. Że o, teraz napisz kropkę zdaniową, a teraz to nie jest koniec zdania, tylko koniec, tylko właśnie.
Wiesz co, pewnie by się dało, tylko nikt nie odczuwał potrzeby, jak się domyślał, żeby
No,
takie.
było to na tyle trudne, że zrezygnowano.
Ale to czekaj, bo to właśnie jest ciekawe, bo się pojawiło sporo takich nowych znaczków, jak małpa, i rozumiem, że 200 lat temu tego znaczka nie było, więc trzeba było coś mu przyporządkować, tak? Jak hasz na przykład i tym podobne znaczki. Rozumiem, że one mają swoje odpowiedniki w Braille'u.
Mają takie oczywiście. Ono tutaj akurat nie było wielkich problemów. To trzeba było pewne znaki pozamieniać. To jest, to się nazywa notacja matematyczna, fizyczna. Małpa była przypisana kiedyś do końca wiersza. Znak małpy w poezji oznaczał tu się kończy wiersz. Wers. Ponieważ
Wers.
chodziło o to, że Braille ma tylko 32 znaki długości. Rząd w Braille'u. I jeżeli wers był dłuższy, to trzeba było pokazać, gdzie on się kończy. Bo czasem bywało, że on się kończył w ostatniej kratce. Stąd wymyślono specjalny znak, który mówi, to jest koniec wersu. Tu.
Okej.
Potem zamieniono ten znak. Teraz jest właśnie znak małpy, czyli punkty trzeci, czwarty, piąty. No ale to ja już zamierzchłe rzeczy opowiadam. Chodzi o to, że mniej więcej w 90-tych latach zrobiono taką aktualizację do potrzeb komputerów i ujednolicenie pewne Braille'a. Tam jest jeszcze sprawa całego zapisu matematycznego. Pamiętam, była sprawa ułamków, zwłaszcza bardziej zaawansowanej matematyki. Ułamków piętrowych, ułamków matko takich bardziej rozbudowanych. No i to zdaje się przestano robić, czyli przestano to uaktualniać i to zaczyna być takim, ja nie wiem teraz co się dzieje z programami, z podręcznikami matematycznymi czy fizycznymi. No pewnie na tym poziomie szkoły średniej, bo to chyba głównie tam sięga, no to się wiele nie zmieniło. Ale już w zapisach aktualnych, czy jakichś uniwersyteckich, czy na poziomie wyższym, mam pewien niepokój.
No wiesz, to małpa, hasz i tym podobne znaczki to jest jeszcze proste. Natomiast mamy teraz całe rodziny emotek, emoji i tym podobnych elementów graficznych, które z punktu widzenia komputera są znakiem. To nie jest obrazek, to jest znak. No i one do Braille'a nie zostaną nigdy przeniesione, bo Braille nie ma tej pojemności informacyjnej, która by na to pozwalała. Chociaż
To
kiedyś
prawda.
widziałem pomysł na unikodowy Braille, ale jak zobaczyłem wstępne założenia, to uznałem, że to chyba ktoś, kto nic nie wie o Braille'u, wymyślił.
Wiesz co, to jest pewna sprzeczność. Ludzie niewidomi często i spotykam takie, niedawno widziałem taką dyskusję nawet na naszym Tyflosie o emotkach. No bo wiesz, my zakręcamy w kierunku pisma obrazkowego,
Tak.
które to pismo obrazkowe niewidomym jest obce. Bo dla nas to są słowa, to jest opis tej emotki, który jest po pierwsze nie zawsze trafiony, po drugie nie zawsze o to chodziło autorowi, podczas gdy ludzie widzący tak tego nie analizują. Oni mają tam uśmiechnięta buźka i już, a u nas rozczarowanie albo no, czerwone serce, buźka z oczami w kształcie serca. Zakochanie. No jak ja dostaję
Flaga
emotykę na
czadu.
zakochanie, no to kurde, myślę sobie, wow,
Mam żonę.
małpa zakrywająca oczy. Małpa zakrywająca uszy. Te opisy emotek są, jak się zdarzyło, niektóre maszynowe, bardzo ostrożnie tym zarządzam, ale rozumiem niewidomych, których to irytuje. Bo dostaję czasem takie maile, gdzie na 10 słów jest 5 emotek. I po pierwsze trudno się połapać w tym, co jest opisem, a co jest treścią. Jak ktoś podchodzi do tego bardzo zasadniczo, no to może się irytować. Generalnie.
A to nie jest też trochę jak z Braille'em, tylko w drugą stronę? Ja pamiętam kiedyś w samolocie do Lizbony dostałem od stewardessy podręcznik w Braille'u, jak się ratować. No i on był oczywiście po portugalsku, więc choćbym nawet lepiej czytał niż czytam, no to i tak bym nie zrozumiał.
To jest takie rozwiązanie. Tu mamy dla pana tak. Pamiętam identyczne rozwiązanie. Nie pamiętam może z francuskich linii, bo chyba tam to mi się zdarzyło. I pani mówi, wiem, że pan po francusku to mniej, ale może coś panu się tu przyda, bo oni tam nie wiedzą, dla nich to. I wiesz, że w tej książce nie było żadnego rysunku. Mojej przynajmniej. Był lity tekst. No taka książeczka. Z punkcikami.
Okej, okay, ale rozumiem, że możemy się zgodzić, że Braille zanika. Niezależnie od tego, czy nam się podoba, czy nie, to tak po prostu się
przeistacza. No. Ja ciągle będę pilnował tego. Braille został przekształcony do krótkich informacji o numerze, na przykład o numerze miejsca w pociągu, choć naprawdę szukanie tego numerka w pociągu to też jest... No ale dobra.
Czyli zamiast tekstem staje się rodzajem symboli, tak?
Symboli, informacja, szybka informacja. Wędrowaliśmy z kolegą tunelem w Gdyni, tunelem dworca i szliśmy szybko, więc tak nie liczyliśmy. Podszedł Grzesiek Złotowicz właśnie do poręczy wyjścia i przeczytał peron trzeci. Aha, to nasze, my jedziemy na piąte, to jeszcze dwa. I to jest konkret. Jeżeli ktoś zna, to może to pomagać. Ale to naprawdę kilkuznakowe informacje. Żadne tam numery telefonów. Szczytem dla mnie było, jak przeczytałem pewien opis pewnego projektu, już nie będę mówił którego, bo to tamten, że na drzwiach urzędu napiszemy w Braille'u tabliczkę z godzinami otwarcia i numerami telefonów. Ha, ha.
No. Okej, okay, to muszę ci powiedzieć, ja tą anegdotkę muszę powiedzieć, bo ja ją często w kontekście Braille'a przytaczam, bo dostałem kiedyś wizytówkę w Braille'u prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tylko, że zamiast E było I, więc to był, tam było napisane Lich Kaczyński.
Ojej. No tak, no są takie rzeczy niestety, to się zdarza. No ale 1000 wydrukowano, czy 5000, no i przecież i nawet wiadomo, że tak jest. A propos Braille'a, przypomina mi się taka anegdotka, jak doskonały dziś, naprawdę fantastyczny pianista Rafał Blechacz, światowej klasy, naprawdę, on zaczynał wtedy i ktoś mu wydawał płytę i ktoś postanowił, że tekst na płycie umieści w Braille'u. I przysłał tego tekstu tyle, że właściwie jedna
segregator trzeba było.
Strona płyty kompaktowej, tej okładki, była równiutko zapisana Braille'em od do. Ja sam na swoich płytach używam Braille'a trochę jak takiej pieczątki, ja to sobie tak wymyśliłem, że ja to chciałem głównie sprawdzić, czy wykonanie Braille'a na okładce płyty jest drogie. Nie jest drogie. To w całym nakładzie to są drobiazgi. I to pomogły właśnie napisy na lekach, bo to już ludzie wiedzą, jak to zrobić. Ale to raczej tak, jak bym powiedział, PR-owo. Raczej chodziło mi o to, żeby pokazać, że Braille jest, bo on jest i powinien z nami być. Tylko musimy umieć go umiejscowić, bo to nieprawda, że wszędzie, bo to nieprawda, że wszystko, bo to nieprawda, że zawsze. Muzycznie ja pierwszy raz Braille'a spotkałem na płycie Division Bells
Pink Floyd.
Mhm. Tam na grzbiecie oni sobie zrobili po prostu Pink Floyd i już.
A, nawet nie wiedziałem.
Tak. Tak, na plastikowej. Tylko o właśnie, tam już nie ma Division Bells, nie ma daty, nie ma składu zespołu, nie ma utworów wypisanych. Nie? Tylko Pink Floyd i już. Bo taka jest rola Braille'a.
Ale jednak cały czas pojawiają się bardzo mocne argumenty, nie mówię, czy mnie przekonują, czy nie, tylko mówię, że mocno wyrażane, że bez Braille'a na przykład nie można się nauczyć ortografii, nie można się nauczyć interpunkcji, nie można się nauczyć matematyki, nauczyć się języków obcych. Ja kiedyś też tak sądziłem, no bo tak mówili mi ludzie, co się na tym Braille'u znali, ja się nie znałem, po czym się okazało nagle, że że to nie jest prawda, albo nie zawsze jest prawda, albo prawda jest troszkę bardziej skomplikowana. A jak ty uważasz, co z tym Braille'em?
Znaczy, mnie się wydaje, że odkąd wprowadzono ten porządny sposób informowania, czyli czy w iOS-ie, czy w Windowsie, syntezatory mówią oskreską, mówią porządnie zapisy gramatyczne, to cała reszta ortografii, nauki ortografii jest tylko sprawą woli. To Braille czy nie Braille nie pomaga. Ja owszem mam ja już jestem nie z tego pokolenia, tak, bo ja po pierwsze Braille się nauczyłem i tam się nauczyłem ortografii. Po drugie ja do dziś, bo mi tak łatwiej, ja używam klawiatury brajlowskiej, czyli eBaya jako komunikacji z komputerem, że z tym Braille'em jestem na co dzień. Wprawdzie nie w wersji czytanej, bo jak mówiłem, nie bardzo mogę, ale piszę ciągle Braille'em. Właściwie wszystko, co piszę, to piszę Braille'em. Natomiast nieprawdą jest, że tylko przez Braille'a można się nauczyć ortografii. Myślę, że nie. Oczywiście pominę tam tematy ograniczeń różnego typu. To jest to sprawa zwyczajnego zapamiętania paru reguł, jak w każdym języku, tak i w naszym, jakieś one są. No i koniec. Nie tu jest siła Braille'a.
Jeszcze programiści podobno muszą używać, ale tu programiści sami zaprotestowali, że wcale nie muszą.
No, znamy paru, ty znasz, ja znam, którzy w ogóle nie używają Braille'a, a doskonale programują.
Tak. Więc takiej mam to wewnętrzne przekonanie, że to wynika z tego właśnie, że ktoś się zawsze posługiwał Braille'em i chyba nie umie sobie do końca wyobrazić, że można inaczej. Chyba to bardziej nawet o to chodzi, niż o taką pewność tego, że...
No, troszkę tak. Wszyscy posługujemy się białą laską. I gdyby ktoś tak wymyślił, słuchaj, odzwyczaj się, bo ja ci dam narzędzie, które zastąpi. A to już nie, ja sięgnę jednak, bo ja to wiem, jak dotknę. I z Braille'em troszeczkę podobnie dla niektórych jest.
No, ale zobacz, a są psy przewodniki, przy których w zasadzie laski się nie używa, prawda? Czyli jest zupełnie inny sposób przemieszczania się. Jest możliwe.
To prawda, ale to jest na niekorzyść naszej dyskusji, bo z kolei ci, którzy używają psów przewodników, to sam Rafał, ja podsłuchiwałem od twojego ostatniego podcasta, i sam Rafał mówi, że oni, albo ty mówiłeś, że oni o przestrzeni wokół nie wiedzą nic, bo pies się tym zajmuje, bo pies dba o to, żeby ominąć słupek, krawężnik, samochód, kwietnik. Ja muszę najpierw zlokalizować laską, a potem mogę już szukać tego słupka, bo on mi pokazuje, że za x czasu jest coś. Pies mnie poprowadzi bez zatrzymania. No ale nie skręcajmy aż tam tak daleko.
Dobra.
Ja będę się upierał przy tym, że Braille pozostawi mu funkcje informacyjne.
Windzie.
Windzie.
Na kartach do gry.
Na kartach do gry, choć no właśnie nie wiem. Właśnie muszę sobie wymyślić jakąś. No dobra, tam, no bo są ludzie, którzy są odcięci od karty do gry. A poza tym, jak to zrobić, bo przecież to mogą być karty znaczone.
Ale nie, to ja widziałem. Oczywiście te polskie, w Polsce sprzedawane są takie, że od tyłu widać dziurki, więc ja już się nauczyłem, że jak gram z dziećmi, to ja mam tak poskładane, żeby to im nie pomogło. Ale miałem kiedyś, zgubiłem gdzieś takie brytyjskie i one nie miały dziurek, bo te punkty były, nie wiem, natryśnięte czy jakoś inaczej to było zrobione, ale nie miały dziurek z tyłu.
No w końcu to są informacyjne tematy, to tak. Mhm. To może być hobby, czytanie Braille'a może stać się hobby. Można pójść do marketu kupić rybkę, albo można pójść na ryby i ją złowić, tak? No i już.
Za tą złośliwość to na pewno tam cię zjadą.
Ale dlaczego?
Ciebie zapytam jako takiego brailistę, bo mnie, prawdę mówiąc, bardzo śmieszy i irytuje jednocześnie taki argument, że jak osoba niewidoma nie zna Braille'a, to jest analfabetą. Ja go przyznam nie rozumiem, bo dla mnie czytanie książki to jest czytanie książki, a nie techniczny sposób zapoznawania się ze znaczkami. Ale zaraz dojdę, zaraz cię puszczę, tylko ja bym chciał powiedzieć, że jak dzisiaj rano opowiadałem Ewie, o czym będziemy rozmawiać, no to Ewa też powiedziała, że wiesz, osoba niewidoma powinna znać Braille'a, przynajmniej podstawowe, żeby nie była analfabetą. Joanna, dlaczego? Co to znaczy, że jest analfabetą? To znaczy co, że nie umie czytać i pisać? Jak pracuje na komputerze, to co to jest? I jak widać, to jest jakieś tam głęboko. Ewa jest z wykształcenia tyflopedagogiem, więc tyflopedagogzką. Więc to też są to rzeczy, o których trochę wie.
Osoba niewidoma Braille'a znać powinna. I nie dlatego, żeby nie być analfabetą, tylko dlatego, żeby ta część informacyjna do niej mogła trafić. To tak jak osoba niewidoma powinna przejść kurs samodzielnej orientacji. I wcale nie dlatego, żeby samodzielnie chodzić, tylko żeby wiedzieć, że jest taka możliwość, że jak ona ma córkę, męża, żonę, teściową, przyjaciela, przyjaciółkę do poprowadzenia, to niech z niego korzysta, jeżeli jej tak łatwiej. Ale musi wiedzieć, że jest taka możliwość, że jak zabraknie kogoś, to świat się nie kończy, tylko jest jeszcze orientacja przestrzenna. I z Braille'em jest podobnie, że jak stanie w sytuacji, w windzie, gdziekolwiek i znikąd pomocy i nagle jest ten Braille, to jak się go zna, to coś się tam odpali. I tu nie chodzi o czytanie książek, tylko o te takie podstawy.
Ale ja mam wrażenie, że właśnie tym, którzy tym argumentem szafują, chodzi właśnie o czytanie książek. A twoja analogia, przyznam, że nie do końca do mnie przemawia, bo to oczywiście jest fajnie wiedzieć wszystko, co tylko jest na świecie, tylko że ja na przykład nie znam francuskiego. I też jak stanę we Francji, na środku Paryża, zgubię się, to fajnie by było znać francuski. Pytanie, czy w związku z tym powinienem się nauczyć francuskiego, bo być może kiedyś znajdę się na środku Paryża i będę potrzebował pomocy.
Jak jedziesz do Francji, to zbierasz elementarne informacje. Jak jest poproszę, jak jest dziękuję, takie najprostsze rzeczy. I jak nie widzisz, to powinieneś operować najprostszymi rzeczami. I tu nie chodzi o znajomość biegłą. Chodzi o to, że moim zdaniem osoba niewidząca powinna być na życie wyposażona w parę rzeczy. Naprawdę. W umiejętność posługiwania się białą laską, wiedzę o tym, że jest pies przewodnik. On nie musi z tego korzystać. Ale powinien wiedzieć, że
ale
jest
to jest
tak.
Wiedza, a nie umiejętność, Roman. Braille'a się trzeba nauczyć.
Braille'a można się nauczyć, wiesz, w 2 dni.
Zgadza się, ja się też tak nauczyłem.
No i to, o takie nauczenie mi chodzi. To nie chodzi o biegłe czytanie. Chodzi o rozpoznawanie liter. I nie po to, żeby czytać książki, tylko żeby przeczytać napis na leku. Bo ja będę wracał, jak mantrę powtarzał, tak? Braille ma funkcję informacyjną. Tak mu się porobiło. Taka jest konsekwencja cyfry. E-booków, czasopism, całego obrotu mailowego. Wiesz, ja listów w Braille'u napisałem? Naprawdę dużo.
Tak?
A w swoim czasie tabliczka brajlowska służyła mi do pisania listów w czarnym. Ja po prostu w kratkach pisałem takie kwadratowe znaczki, ale one, no w sensie w prostokącie, ale one były odczytywalne. Czyli wkładałem w kratkę długopis i pisałem kratka po kratce, nic się nie zlewało. To było do odczytania również. Takie rzeczy.
Czyli reasumując, jesteśmy świadkami, jeżeli nie zanikania, to przemiany Braille'a z głównego źródła informacji do takiego źródła bardzo podstawowej, szybkiej, no i chyba niezbyt częstej, krótkiej informacji, tak? Tak jest, czyli tak naprawdę przejścia od tej informacji tekstowej do symbolicznej. Trochę jak emotikonki.
No troszkę może tak. I to, że Braille'a widzą widzący. To są trzy takie funkcje w tej chwili Braille'a. Widzą, że to jest coś innego, że to może nawet taka funkcja przypominania w ogóle o niewidomych, że jest taka grupka sobie. Byle tylko nie przesadzić, byle nie robić naprawdę tyflomap w metrze, byle nie robić...
Z nazwami drzew na drzewach.
Nazwami drzew na drzewach i nie pisać adresów i telefonów na drzwiach urzędu, bo naprawdę nikt z nas tego ani nie znajdzie, a jak znajdzie, nie odważy się dotknąć, bo to zwykle tak przykurzone, że tak bym to podsumował.
Chyba się w dużym stopniu zgadzamy w takim razie, chociaż przyznam, że twój pomysł na to, żeby wskazać inną rolę Braille'a, no jest taki, który mi nie przyszedł do głowy do tej pory, ale to jest ciekawe podejście. No, krótko mówiąc, Braille trzeba stosować z rozsądkiem.
Z rozsądkiem. Jak zresztą wszystko, mój drogi.
No dobra, dziękuję ci w takim razie bardzo za rozmowę.